Dzień dobry, nisko kłaniam się Państwu, nisko kłaniam się naszemu gościowi Zbigniewowi Giżyńskiemu, posłowi Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
O co trwa walka między premierem Morawieckim a ministrem Ziobro?
O to, kto będzie kiedyś kierował obozem Prawa i Sprawiedliwości, gdy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego, o to wszyscy wiedzą od dawna.
Czyli jeszcze rządzi prezes, ale już delfini postanowili powalczyć o to, który jest naprawdę samcem alfa?
Tak, to prawda, choć moim zdaniem jest to pojedynek absolutnie przedwczesny, bo biorąc pod uwagę, w jakim wieku jest Jarosław Kaczyński i biorąc pod uwagę różnego rodzaju przykłady z historii, nie chcę ich tutaj przytaczać, to zdecydowanie za szybko. Dam tylko jeden. Konrad Adenauer był 2 lata starszy od Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o jego obecny wiek, gdy zostawał kanclerzem federalnym, a był tym kanclerzem przez 13 lat.
A to jest i tak słaby przykład. Ja powiem, że Strom Thurmond kończył swoją wielką karierę wybitnym politykiem amerykańskim, gdy miał lat 100. Więc,
myślę... Ale żeby nie szukać tak daleko, to spójrzmy na to, co się działo przed chwileczką w Stanach Zjednoczonych. Tam prezydentem stanu został facet, który ma lat 78, a drugi, że tak powiem, jego kontrkandydat, obecny prezydent, lat ma 74, więc obaj są od Jarosława Kaczyńskiego starsi. Więc ta walka między premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, może nie tyle walka, co rywalizacja, tak to nazwijmy, jest moim zdaniem troszeczkę przedwczesna.
No to skoro pan mówi, że jest przedwczesna i wszyscy, którzy wiedzą, że Jarosław Kaczyński szybko tej władzy nie odda, bo następcy nie będą gotowi, to może chodzi o coś innego. Może chodzi o to, że trzeba rozbić PiS i wyszarpać z tego, ile się da dla siebie. Hop, hop, panie pośle.
To jest raczej w przypadku Zbigniewa Ziobry wyjście awaryjne. To znaczy dzisiaj mamy sytuację taką, że premier Morawiecki kieruje dużym okrętem, tak to nazwijmy. Jako kapitan tego statku ma różnego rodzaju problemy, wyzwania, które są przed nim. A tu mielizna, tu rafa jakaś koralowa, o którą można się zahaczyć, a tu góra lodowa. Natomiast Zbigniew Ziobro, zdając sobie z tego sprawę, że to nie on ponosi odpowiedzialność, tylko Mateusz Morawiecki za to trzymanie steru tego okrętu, myśli w ten sposób z kilkoma swoimi współpracownikami. Po pierwsze, no jak tu kiedyś przejąć stery, jak się nie uda, jak się załapać do jakiejś dobrej szalupy ratunkowej, jeżeli na skutek tego chybotania statkiem czy różnych problemów stałoby się coś złego. Więc
pojawiło się,
to jest scenariusz.
Pojawiło się porównanie do chybotania łodzią. Ja sobie przypominam to porównanie.
Tak, nie było przypadkowe.
Ono padło tutaj z ust, jeszcze w studiu naszym, z ust Adama Lipińskiego, naówczas wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj w Narodowym Banku Polskim, ale pan poseł Lipiński mówił tak wtedy o Zbigniewie Ziobrze. On wtedy mówił o Jarosławie Gowinie. Czy to nie jest po prostu tak, jak widać, że ogon merda psem, czyli przystawki PiSu, czyli zarówno Solidarna Polska, jak i Porozumienie Jarosława Gowina, co jakiś czas postanawiają pokazać, że one nie są jednak przystawkami, są głównym daniem, to PiS jest tylko dodatkiem.
Każdy chciałby się wybić na niepodległość i z całą pewnością i pan wicepremier Gowin i pan minister Ziobro próbowali i próbować będą uzyskać nieco większy zakres swobody. To obserwujemy. To nie
ale
tylko
obserwujemy też, panie pośle, obserwujemy też coś, co budzi zdumienie dla, jak sądzę, normalnych wyborców. Mówię o normalnych, a nie o takich, którzy na co dzień żyją wyłącznie polityką. Mianowicie no, sytuacja, w której wiceminister poucza publicznie premiera i to nie po raz pierwszy. Mam na myśli na przykład pana ministra Janusza Kowalskiego, który poucza premiera, jak prowadzić negocjacje i mówi weto albo śmierć, to hasło, symbol obrony, etc., etc. Czyli używa mnóstwo wielkich słów, by tylko pogrozić palcem premierowi. Co robi premier Morawiecki? Zamiast go zwolnić i powiedzieć, wracaj synu tam, skąd przyszedłeś, znosi to potulnie, bo musi.
To prawda. Niestety też nad tym ubolewam. Jak gdybym miał taką możliwość, postąpiłby dokładnie tak, jak czyli
Zbigniew Giżyński jest naszym gościem. Mamy jakieś drobne kłopoty techniczne, mam nadzieję, że to przejściowe. Panie pośle, przepraszam, skąd się biorą w takim razie, kiedy trwają te konflikty między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, czyli tak naprawdę między PiS-em a Solidarną Polską, pojawiają się co jakiś czas plotki, że a może zmieńmy premiera, na przykład na Mariusza Błaszczaka albo na kogoś innego, bo pojawiają się też inne nazwiska. Skąd są takie plotki? Kto je rozpuszcza?
No myślę, że przede wszystkim środowisko tego polityka, któremu zależy na osłabieniu pozycji premiera, więc Zbigniewa Ziobro. Z powodu bardzo oczywistego. Dzisiaj Mateusz Morawiecki, który pojawił się w obozie Zjednoczonej Prawicy stosunkowo późno w zestawieniu z pozostałymi politykami, pan wspomina, stał się niekwestionowanym autorytetem dla dużej części sceny politycznej i w realny sposób rzeczywiście może myśleć kiedyś o tym, że jeżeli kiedyś rzeczywiście Jarosław Kaczyński będzie przekazywał komuś ster nad okrętem, którym dzisiaj on kieruje jako prezes partii, a nie szef rządu, to wówczas może się pokusić o to, że ten ster rzeczywiście przejmie. Zbigniew Ziobro i jego współpracownicy, wiedząc o tym, rozsiewają moim zdaniem oni tego typu plotki, używając bardzo sprytnie takich nazwisk, które są bardzo dobrze postrzegane i przez Jarosława Kaczyńskiego, i przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystując jedną rzecz, a mianowicie Jarosław Kaczyński traktuje troszeczkę w ich przekonaniu Zbigniewa Ziobrę jako syna, marnotrawnego, ale jednak syna.
A Mateusz Morawiecki kim jest w takim razie w tej metaforze? Jeżeli Zbigniew Ziobro jest synem, to Morawiecki jest kim? Przepraszam, gościem?
A Mateusz Morawiecki, oni starają się stworzyć takie wrażenie, no jest wprawdzie prymusem, nienagannym, że tak powiem, w wielu obszarach chłopakiem, ale jednak przyszedł z sąsiedztwa, nie jest tym synem, no nawet marnotrawnym. I stąd próbują używać nazwisk popularnych, lubianych w Prawie i Sprawiedliwości, takich jak chociażby jak pan minister Błaszczak. O, to jest zresztą polityk,
to rzeczywiście który bardzo lubiana postać, ale przepraszam, bo ja nie chciałbym, żebyśmy całej rozmowy poświęcili wyłącznie na personalia, to znaczy na konflikt między PiS-em a Solidarną Polską, bo tutaj dzieją się też inne rzeczy, gdzie, jak sądzę, podziały idą trochę w poprzek. Na przykład jest to sprawa, kwestia podejścia do sprawy aborcji. PiS skręca w prawo, tak przynajmniej twierdzą komentatorzy, albo nawet politycy. Pan profesor Zybertowicz, doradca prezydenta, twierdzi, że ostrzega, że te wyobrażenia o konserwatyzmie Polaków są przestrzelone, a pani poseł Joanna Lichocka, jednak przecież nie związana ze Zbigniewem Ziobrą, ona zdecydowanie mówi, że PiS nie może być ZHN-em, PiS nie może iść tak bardzo na prawo, bo wtedy wszystko straci.
No, te konflikty i spory wokół spraw, o których pan powiedział, zawsze były, będą i ich nie unikniemy. Jeżeli mamy dużą formację polityczną, a Prawo i Sprawiedliwość, czy też obóz Zjednoczonej Prawicy jest dużą formacją, zawsze będą różnice w wielu sprawach, zwłaszcza w tych, które mają charakter tak bardzo zasadniczy, tak bardzo fundamentalny. Więc tego nie unikniemy i z tym będziemy musieli się zawsze liczyć. To zresztą w niektórych głosowaniach, gdzie nie ma dyscypliny, jest pewnego rodzaju swoboda wyborów, bo sprawy są już takie dotykające.
RMF24.pl i w interi.pl porozmawiamy o tym, dlaczego PiS nie ma wciąż kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich i już od 2 miesięcy ciągle pełni swoją funkcję po upływie kadencji Adam Bodnar. Dlaczego policja wdziera się na tereny Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu, naruszając jednak autonomię uniwersytetów, oraz o bardzo specyficznym asystencie pana posła Giżyńskiego, który będzie z nami, ale to w internecie na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No dobrze, to jesteśmy już teraz z naszymi internautami.
Witamy internautów.
Cały czas byli z nami, ale teraz już są tylko oni, żadnego radia. To jest taka sytuacja, kiedy można się na przykład lepiej rozluźnić, można się napić wody, co niniejszym zaraz zrobię, ale najpierw może zadam pytanie o Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie pośle, to kolejny raz, kiedy PiS nie zgłasza swojego kandydata. Dwukrotnie odrzuciło kandydatkę opozycji, Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Ja przynajmniej nauczyłem się nazwiska w przeciwieństwie do niektórych głosujących za nią polityków. Ale dlaczego PiS, największa partia, rządząca partia, nie ma swojego kandydata? O co chodzi?
Z bardzo oczywistego powodu, chociaż ja wiem, że on być może jest nieodgadniony dla wielu, a mianowicie Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu, a więc w Sejmie rzeczywiście pewnie ten kandydat uzyskałby większość. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Senacie, pewnie tam zostałby zablokowany i PiS próbuje przeciągnąć tę sprawę tak długo, aż być może liczy na to, Prawo i Sprawiedliwość, że uda się jakąś większość w Senacie zbudować.
Ale tę większość budowałoby się na dwa sposoby. Znaczy na dwa sposoby jednocześnie. Po pierwsze, należałoby rozmawiać z niektórymi senatorami. I to będzie pytanie do pana, czy pan wie o tym, że takie rozmowy są prowadzone, a po drugie jednak wokół jakiegoś kandydata. Powiem abstrakcyjnie, to my sobie możemy rozmawiać, że dobrze by było, żeby przyszedł ktoś fajny, ale jednak trzeba wymienić, rzucić to nazwisko.
Po pierwsze, rzecz jak doskonale wiemy, nie w tym, żeby przyszedł ktoś fajny, tylko rzecz, aby przyszedł ktoś, kto uzyska poparcie, a dzisiejszy...
Czyli nie musi być dobry, byle byłby wybieralny. I to jest akurat prawda. I za tę szczerość panu dziękuję.
Nie, ale mówię jak jest. I teraz, jeżeli zapytał pan o to, czy są prowadzone rozmowy, to uczciwie mówię, nie wiem, ale też to, że ja tego nie wiem, to nie znaczy, że takie rozmowy nie są prowadzone, bo być może są. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje w obrębie opozycji, to, co mówił chociażby pan wicemarszałek Sejmu, pan Zgorzelski, mówiąc, że ta koalicja w Senacie w zasadzie już nie istnieje, tam też są pewnego rodzaju tąpnięcia, które...
No akurat trudno mi sobie wyobrazić, bardzo przepraszam, żeby senator Libicki czy senator Kamiński, mówimy o Michale Kamińskim, głosowali na kandydata PiS-u. Oni wcześniej, przepraszam, połknął swój własny język, niż zagłosują na kogokolwiek z PiS-u.
No, dlatego, tak jak mówię, na chwilę obecną sytuacja jest na tyle nieodgadniona, że próbuje się przeciągnąć to w czasie, licząc na to, że ta sytuacja kiedyś się wyklaruje i zmieni. Mam nadzieję, że tak się stanie i że nie będziemy na to czekali w nieskończoność. Zobaczymy.
Na razie czekamy rzeczywiście od 9 września. Wtedy upłynęła kadencja Adama Bodnara. Przypominam, rzecznika, który był przez PiS oceniany, no powiedzieć źle to nic nie powiedzieć, oceniany był bardzo źle i PiS po prostu nie mógł się doczekać, kiedy Adam Bodnar odejdzie. I co? Adam Bodnar skończył kadencję i ciągle tam jest, bo PiS nie znalazł następcy, inaczej nie dogadał się w sprawie wyboru następcy. Swoją drogą, panie pośle, bo to jednak jest pytanie takie, no przecież wiadomość o odejściu Adama Bodnara nie spadła nagle na PiS. Był cały rok na szukanie kandydata.
Ale tu pan redaktor ma rację, ja powiem więcej, takie problemy będą się pojawiały za chwilę poprzez to, że będziemy mieli innych wysokich urzędników państwowych, których w tej samej procedurze trzeba będzie powołać, bo to nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, podobnie jest z prezesem IPN-u, z Rzecznikiem Praw Dziecka i z kilkoma innymi urzędnikami wysokimi, więc z całą pewnością jest to wyzwanie, które dzisiaj jest przed Prawem i Sprawiedliwością. Albo doprowadzimy do sytuacji zbudowania jakiejś nawet doraźnej większości w Senacie na potrzeby tego typu głosowań poprzez jakieś kompromisy zawierane z środowiskami, które tam istnieją, albo uda się zbudować tam większość poprzez to, że jacyś senatorowie zdecydują się jednak na trwałe popierać Prawo i Sprawiedliwość. To są dwie jedyne możliwości.
Jak widać, na razie to drugie wydaje się dość odległe. Nie widać tam bowiem sygnałów, by ktoś się chciał z bloku senackiego opozycji wyłamać. Ale dobrze.
Dlatego wspomniałem o tym, że warto być może rozważyć ten pierwszy element, bo przecież nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich w tej formule jest powoływany.
Chce pan mi powiedzieć,
można
chce pan
jakiś kompromis.
No właśnie, chciałem powiedzieć, chce pan zasugerować, że można się dogadać. My damy wam tego, wy nam dacie tego. Tak?
Tak w polityce odbywają się tego typu rozmowy, to nie jest jakaś wielka tajemnica.
Dobrze, ciekawy jestem w takim razie, kto będzie tym, który zaproponuje opozycji te targi. Ja mam do pana pytanie serio.
Nie, no dzisiaj nikt nie zaproponuje, bo każdy, kto mówi prawdę, tak jak się w polityce tego typu sprawy rozstrzyga, bo jak wybiera się, nie wiem, zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, to także w ten sposób to się toczy. Zaraz zostanie okrzyknięty kimś, kto korupcję polityczną wprowadza, bo przecież tak mamy. Jak ktoś mówi prawdę szczerze, odpowiadając na każde pytanie w miarę swojej wiedzy, tak jak ja, to wywołuje zdziwienie, że ma odwagę mówić tak, jak jest i nie boi się, że ktoś go okrzyknie to korupcją polityczną. No nazywajmy rzeczy po imieniu. W końcu bądźmy poważnymi ludźmi, jesteśmy dorośli.
To prawda, zaproponowałbym to każdemu mojemu gościowi, bym starał się przynajmniej nie mijać się widowiskowo z prawdą i nie odpowiadać przekazem dnia. Ale ja mam do pana pytanie serio. I to pytanie, które powinno jednak pana również, jak sądzę, no nie tyle zakłopotać, ile skłonić do pewnych działań. Otóż można różnie oceniać strajki kobiet i można nie zgadzać się zarówno z treściami tam wygłaszanymi, jak i z tym, że one odbywają się w czasie pandemii. Słowem, naprawdę, ja rozumiem, że można być wobec nich bardzo krytyczny. Niemniej jednak sytuacja, podczas których demonstranci chroniący się na terenie wyższych uczelni, a to przydarzyło się zarówno w Krakowie, gdy mówimy o Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i w Warszawie na terenie Politechniki Warszawskiej. Są tam ścigani przez policję. No nie zdarza się nie tylko teraz, ale nie zdarzyło się w wolnej Polsce nigdy. To mamy oświadczenie władz Politechniki Warszawskiej, że takich aktów naruszenia autonomii uczelni nie notowaliśmy od wielu dekad, a tak naprawdę od 1938 roku. Panie pośle, czy pana to nie niepokoi, czy pana to nie oburza? Czy doczekamy się jakiejś reakcji z pańskiej strony?
Oburza mnie to i mam nadzieję, że pan minister, oburza mnie to, mówię, podkreślam jeszcze raz, oburza mnie to i to bardzo. Mam nadzieję, że nigdy do tego typu sytuacji już nie dojdzie i uważam, że pan minister Kamiński powinien w tej sprawie postępowanie wyjaśniające wszcząć i wszystkie osoby, które ponoszą odpowiedzialność za to, że policja, jeżeli to jest prawda, bo nie znam dokładnie tych historii, ale nie sądzę, żeby było.
Ale władze Politechniki Warszawskiej, jak sądzę, by się widowiskowo nie mijały z prawdą, no nie kompromitowałyby się w ten sposób.
Dlatego to podkreśliłem, że sam tego nie badałem, ale daję wiarę temu, co pan redaktor i co władze poszczególnych uczelni mówią. I mówię to nie tylko jako polityk, ale także jako profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie powinno nigdy mieć miejsca naruszanie jakiejkolwiek autonomii uczelni wyższej. Wszyscy, którzy ponoszą za to odpowiedzialność, powinni w tym zakresie ponieść surowe konsekwencje. Mam na myśli tych, którzy odpowiadali za to bezpośrednio, czy też pośrednio wydając tego typu dyspozycje.
W jednej sprawie chyba się z panem zgodzę, bo pan również o tym mówił, że zadziwiająca jest pewna niestabilność w podejściu policji, która czasami bywa nadzwyczaj pobłażliwa, nadzwyczaj zupełnie nie wiadomo dlaczego, pewnie ze strachu, a w innych sytuacjach staje się nadgorliwa, tak jak na przykład teraz ścigając studentów na terenie wyższych uczelni. Czy naprawdę policja polska, panie pośle, i pan nie mógłby jakoś zaapelować, a w każdym razie poczynić jakieś starania, by policja polska była jednoznaczna? Znaczy, albo niech będzie taka, że dobra, my już nie jesteśmy tacy surowi, do demonstrantów podchodzimy z pobłażaniem, albo niech jest niesłychanie surowa, ale w takim razie niech jest surowa wobec każdego, w każdej sytuacji, zawsze.
Od początku tych protestów, różnego rodzaju wystąpień mówię, że kluczem jest to, aby być konsekwentnym i też bym oczekiwał, aby policja zachowywała się konsekwentnie w stosunku do wszelkiego rodzaju przypadków łamania prawa. Nieważne, czy to będzie na marszach narodowców, czy to będzie na marszach środowisk proaborcyjnych. Konsekwencja i pewnego rodzaju przejrzystość działania na pewno by policji pomogła i mam nadzieję, że pan komendant policji wreszcie do tego doprowadzi albo poda się do dymisji. Już dawno także politycy Prawa i Sprawiedliwości oczekują na bardzo jednoznaczne w tym zakresie.
Ale to po raz pierwszy słyszę z ust polityka, posła Prawa i Sprawiedliwości słowa o dymisji komendanta policji. Dotychczas to my, dziennikarze, ja osobiście pytałem polityków PiS-u o dymisję i wszyscy mówiliście, nie, to są sprawy wewnętrzne, tam minister Kamiński nad tym czuwa i działa. No jak czuwa i jak działa, to mniej więcej widzimy. Panie pośle, czy to już nie jest taki moment, kiedy pora przestać mówić, czas działać?
Tak, wie pan, ja już panu wspominałem to przy wcześniejszych sprawach. W polityce jest tak, że najwięcej mamy polityków takich, którzy starają się zwłaszcza publicznie o pewnych sprawach nie mówić, tylko gdzieś w zaciszu gabinetu tego rozstrzygać. A to spory dotyczące nominacji na Rzecznika Praw Obywatelskich, a to tego typu kwestie. Nie, trzeba o niektórych rzeczach mówić wprost. Ja nie widzę problemów, aby takich pytań unikać. I jeżeli pan mnie pyta o to, tak, powinno to być rozwiązane. Ja uważam, że na chwilę obecną powinna tam zostać dokonana zmiana, ale co zrobi pan minister Kamiński, to już jest jego decyzja. Ja nie jestem w tym zakresie ministrem, nie odpowiadam za te sprawy. Gdyby to ode mnie zależało, dokonałbym tą zmianę.
Panie pośle, ja rozumiem, że pan nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez premiera, na decyzje podejmowane przez Jarosława Kaczyńskiego, ale chyba ma pan wpływ na wybór swoich asystentów, nawet asystentów społecznych. Pan Maciej Pieńczewski, to pański asystent, radny Prawa i Sprawiedliwości, dobrze mówię?
Nie jest radnym, ale jest rzeczywiście moim asystentem społecznym. Nieco nadmiernie, że tak powiem, ekscytujący się wieloma sprawami. Rozumiem, o czym pan chce powiedzieć.
No nie, ale to posłuchajmy, jak on się nieco nadmiernie ekscytuje.
Młody chłopak, gorąca głowa, zwróciłem mu uwagę, przeprosił za pewne swoje zachowania.
Policja, pały i lać, tak jak górników za Platformy, dla przykładu, pokazać, że można taką dzicz rozgonić. To jest jego sposób na strajki kobiet. Ma też wiele innych cennych uwag. Pan Pieńczeński, pański asystent, nie tylko pozwala sobie na bardzo daleko idące komentarze wobec marszałka Senatu. Rozumiem, że go nie lubi, ale to jednak chyba nie ten rozmiar kapelusza, by tak pisać o marszałku Grodzkim. Ale jednak hasło z 29 lipca. Koniec z tolerancją dla LGBT. Czas z nimi walczyć i zwalczyć na dobre. Panie pośle, jak chciałby pan ze swoim asystentem zwalczyć na dobre LGBT?
Ja mam asystentów społecznych ponad 15 i przyjąłem zasadę, że jeżeli podejmują tego typu działania, robią to na swoją odpowiedzialność, nie cenzuruję.
Nie, oni nie robią tego na swoją odpowiedzialność. Robią to na odpowiedzialność pana. Nigdy w życiu nie usłyszałbym o istnieniu tego człowieka i świat by o nim nie usłyszał. Byłby jeszcze jednym z internetowych hejterów, jak i wielu, niestety. Ale on jest pańskim asystentem, jest młodym działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, jak chce pan z nich zwalczać?
Ale ja już powiedziałem panu i dlatego zwróciłem uwagę, aby poprawił się i mam nadzieję, że to zrobi. Natomiast jest to bardzo dobry chłopak, gorąca głowa, a to, że wypowiada czy wypisuje tego typu słowa, patrząc na różnego rodzaju zachowania osób, które zachowują się i mówią jeszcze gorsze rzeczy, to niestety akcja wywołuje reakcję. Nie mówię tego, żeby go uzbyć.
Nie, no panie pośle, przepraszam bardzo pana, ale
żeby zachowywał się inaczej. Niemniej jednak pokazuje pewien kontekst, w jakim takie wypowiedzi coraz częściej się pojawiają.
Czyli rozumiem, że kontekst usprawiedliwia sformułowania o tym, że koniec z tolerancją dla LGBT. No ale jeśli nie usprawiedliwia, to niech się pan nie gniewa. Bo pan mówił tak, to jest bardzo... Mają państwo teraz przykład taki bardzo klarowny, czegoś, co pan pozwoli nazwę sobie również wprost. Pan apelował o to, by mówić wprost. Nazwę wprost hipokryzją.
Otóż, kiedy pan... to nie jest hipokryzja, sekundkę. To jest prawda, co powiedziałem.
Okej. Okay. Mówił pan o tym, że Mateusz Morawiecki nie może zwolnić wiceministra Kowalskiego, nawet gdyby chciał, no bo takie są układy i gdyby pan był Mateuszem Morawieckim, to by pan to zrobił. To teraz mamy przykład w dużo mniejszej skali. Jest poseł Giżyński, jego asystent społeczny wypisuje hasła w internecie, by zwalczać LGBT, by wreszcie skończyć z nimi raz na dobre. Nie bardzo wiem, jak chciałby z nimi skończyć, ale to mnie to nie moja melodia, więc to nieważne. Ale jeśli pan się z nim nie zgadza, jeżeli pan uważa, że to jest zbyt daleko idące, to pan powinien go natychmiast zwolnić. A jeśli nie, to bierze pan odpowiedzialność za to, co on mówi, prawda?
A ja miałbym panu powiedzieć, jakie on musiał zamazywać napisy na drzwiach do naszych biur poselskich w różnych okręgach, w różnych miejscach tego okręgu. Wie pan,
ale chciałby pan, żebym ja bronił tych, którzy piszą wulgarne rzeczy na kościołach, czy na biurach, czy w ogóle marzą po ulicach?
Nie, oczywiście, że nie.
Uważam ich za żuli i już. Ale ten pański asystent jest takim samym żulem, tylko że internetowym. No.
I też go nie bronię i dlatego wielokrotnie już z nim na ten temat rozmawiałem. Mam nadzieję, że wreszcie dorośnie i takich rzeczy robić nie będzie.
Pan jest nadzwyczaj dobrotliwy, ale... Gdyby to chodziło, wie pan, o jakieś drobiazgi, bo tytułem, no nie wyjadaj, synku słodyczy, no tyle razy cię prosiłem, nie wyjadaj, to ja bym to zrozumiał. Jednak ten człowiek pisze swoje manifesty polityczne no, na taką skalę, na jaką potrafi, a nie za wiele potrafi, jak widać, i taką polszczyzną, jaką operuje, a nie jest to przesadnie wyszukana polszczyzna. Niemniej jednak to pan bierze za to odpowiedzialność, panie pośle.
Nie, tak. Nie, za to, co się pisze, każdy bierze odpowiedzialność.
Nie, panie pośle, to pan jest człowiek nominowany przez pana. Dam panu inny przykład. Gdyby rzecz dotyczyła asystenta posłów lewicy i gdyby on tam pisał, czas skończyć z pisowską zarazą. Gdyby się pan
ja
o tym
dowiedział. Ja
gdyby się pan o tym dowiedział.
Ja mam 15 asystentów, wśród których są na pewno naprawdę bardzo różni ludzie z bardzo różnym temperamentem. Ja nigdy się nie zajmowałem, nigdy. Niech pan mi wskaże jeden taki przykład. Wypowiedziami jakichkolwiek asystentów społecznych, niespołecznych, jakichkolwiek parlamentarzystów. Jeżeli się kiedykolwiek na temat jakiegokolwiek wypowiedziałam asystenta, proszę mi wskazać...
Wypowiada się pan na każdy możliwy temat. Twierdzi pan na przykład o tym, że mówi pan, wie pan, mówi pan o tym, jak to premier...
Ale niech pan odpowie na moje pytanie.
Ale co? Czyli
pan wskaże.
Ja mam wskazać to...
Bo pan powiedział, że ja innych asystentów krytykowałem. Kiedy? Niech pan wskaże jakikolwiek przykład.
Ale ja nie twierdziłem, że pan się zajmuje...
No jest właśnie. No więc o co
Czyli
chodzi?
Dobrze, nie, o nic nie chodzi. Świetnie. Proszę państwa, na antenie RMF FM pan poseł Zbigniew Niżyński uważa, że tego typu wpisy są może nieco nadgorliwe, ale jednak dopuszczalne. I to jest to, co nasi słuchacze zapamiętają. Ale niech pan się nie zdziwi, że ludzie, i to nie tylko, nie wiem, pańscy wrogowie, ale dziennikarze, którzy nie mają do tego stosunku, przynajmniej ja nie mam do tego stosunku emocjonalnego. Proszę pana, ja uważam, że tak, w 100% bierze pan odpowiedzialność za to, co robi pański asystent polityczny. Pan się pod tym podpisuje. Dobrze, pan się z tym nie zgadza. Ja uważam, że tak po prostu jest. Tego człowieka to pan wciągnął do działania. No tak.
Ale nie, no to nie, mówi pan nie. rzeczy nieprawdziwe.
Bardzo mi się przypomina, tak, bardzo mi się podoba ta rozmowa. Ta rozmowa polega już na tym, że Mazurek mówi. Tak?
Który funkcjonuje w środowisku Prawa i Sprawiedliwości od lat. Rzeczywiście, ponieważ ma temperament nieokiełznany, tak to nazwijmy delikatnie.
Ale to, panie pośle, dobrze, stop, sekundkę.
Najczęściej wszyscy go unikają. Ja nie unikam nikogo. Mam asystentów o różnych temperamentach. Mam takich, którzy mają takie czy inne w tym zakresie swoje poglądy. Natomiast próba, tak jak pan to robi od 10 minut,
nie, to nie
przyklejania tego do mnie, jest rzeczą niesprawiedliwą. Tak jak ja nigdy, wie pan, ja mam nie tylko asystentów tutaj w Toruniu, ale nawet posłów, posłanki, które się bardzo niegrzecznie nieraz zachowują, wypisują różne rzeczy i mają do tego prawo, bo mamy wolność słowa. Gdyby ten człowiek, podkreślam, ten mój asystent...
Maciej Pińczewski, powie, niech ma tę chwilę sławy.
Dokonywał jakichkolwiek rzeczy, czy dokonał nawet jednej rzeczy, która byłaby naganna, to bym to piętnował.
Czyli to nie jest naganne.
Mamy wolność słowa.
To nie jest naganne, panie pośle, sekundkę.
Jak się ona nie podoba... Nawet jak się panu ona, ta wolność słowa nie podoba. Mi się podoba wolność słowa. Jestem za tym, żeby ona funkcjonowała.
Mi się,
ja
proszę
nie
pana.
Będę za to
w sklepie z zabawkami. Ale panie pośle, nie, ja bardzo pana przepraszam. Pan pozwoli, że... Dobrze, ale to spuentujmy to jakoś, bo wbrew temu ja, co pan mówi, ja nie chcę 10 minut rozmawiać o panu Pińczewskim. On nie jest wart zasadniczo.
Nie, no, ale to pan w ogóle...
Pan pozwoli, że dokończę?
Temat, nikogo z wyjątkiem
czy
gazety,
pan pozwoli, wyborcy, że dokończę? Pan, dobrze, no ja rozumiem, że... Rozumiem pańską irytację. Widzę, że się pan
nie,
bardzo...
Nie, ja się nie irytuję. Ja się
panie pośle, czy ja
irytuję,
mogę zadać pytanie?
Zwracam panu uwagę.
No. Ja wiem, ale pan mi nieustannie zwraca uwagę, ale to nie jest sposób na prowadzenie rozmowy. Ja chciałem tylko zadać panu pytanie, które skończy to. Inaczej, czy pan nie widzi niczego niewłaściwego w takich słowach, których używa pan Maciej Pińczewski i uważa, że dalej może pełnić on funkcję pańskiego asystenta?
Gdybym nie widział niczego niewłaściwego, to bym mu nie zwracał uwagi. Ja zwracałem mu na to uwagę. Mam nadzieję, że z tego wyciągnie wnioski. To jest młody chłopak, któremu trzeba dać szansę. Ja mu tę szansę dałem i mam nadzieję, że będzie tą swoją funkcję wypełniał dobrze. Generalnie wypełniają świetnie. Poza takimi historiami, na które mu wielokrotnie uwagę zwracałem. Zresztą niestety ten jego temperament także w różnego rodzaju wewnętrznych sporach politycznych się pojawiał. Także mu na to zwracam uwagę. Mam nadzieję, że wydorośleje, jestem przekonany, że tak, a skreślanie ludzi tylko dlatego, że coś głupiego w życiu napisali lub napiszą, zwłaszcza jak mają 20 lat, to bym uważał, że coś niewychowawczego. Mam nadzieję, że przy mnie nauczy się także większej kultury wypowiedzi, na pewno będę nad tym pracował. Natomiast wyrzucić kogoś tylko dlatego, że coś głupiego napisze, z czegoś, co jest nieistotną funkcją. Tak jak mówię, mam tych asystentów... Naprawdę wielu. To byłoby czymś niepoważnym, naprawdę.
To było zdanie posła Zbigniewa Giżyńskiego. Każdy z państwa ma prawo do własnego. Moje zdanie, zdaje się, już przedstawiłem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się
nisko. Dziękuję również.
Do widzenia.
Do usłyszenia.